Rozpoczyna się audycja Szukając Słowa Bożego. Będziemy dzisiaj rozmyślać, rozpatrywać, wchodzić w tekst trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, Słowa Bożego, Wielki Post, rok B. Naszym gościem, dzisiaj komentatorem jest biblista, ksiądz dr Stanisław Hałas, sercanin, tak? I co jeszcze więcej powiemy o naszym gościu? Wykładowca Pisma Świętego.
Pisma Świętego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
W Krakowie.
W Krakowie, tak.
Pięknie. To na początek nasza modlitwa do Ducha Świętego, którą chcemy wyśpiewać i potem już będziemy czytać Pismo Święte. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości, rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły, bądź z nami, Duchu Święty. Bardzo prosimy.
Czytania mszalne na najbliższą niedzielę, trzecią niedzielę Wielkiego Postu, kierują naszą uwagę najpierw na prawo Boże, które zostało ogłoszone w Starym Testamencie w postaci dekalogu, 10 Bożych przykazań. Powinny one być zawsze nienaruszalną podstawą naszej chrześcijańskiej moralności.
Czytanie z Księgi Wyjścia. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz wzywał imienia Boga Twego Pana do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg Pan tobie da. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
Przeczytany tekst jest nam wszystkim dobrze znany i to już od dziecka. To 10 przykazań ogłoszonych niegdyś przez Boga na górze Synaj. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz oszukiwał, nie pożądaj. Znamy je na pamięć. Według nich robimy przecież rachunek sumienia przed spowiedzią. Ale czy naprawdę wszystkie je sumiennie zachowujemy? Czy przestrzegamy ich we wszystkich okolicznościach życia? Czy czasem nie zwycięża w nas na przykład pokusa łatwego i szybkiego wzbogacenia się? A przecież takie wzbogacenie dokonuje się najczęściej kosztem innych ludzi, kimkolwiek by oni nie byli. Czy nie usprawiedliwiamy się zbyt łatwo tym, że inni też tak robią? Czy nie jesteśmy zachłanni na dobra, które należą do innych? Czy nasza miłość jest zawsze i całkowicie wierna? Czy nie zdradzamy naszymi uczuciami, wyobraźnią, pragnieniami, niezadowoleniem okazywanym żonie czy mężowi? Czy nie cierpią na naszej niewierności niewinne dzieci i cała rodzina?
Psalm 19. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Jak pięknie psalmista wychwala Słowo Boże, które czytamy na każdej mszy świętej. Boże prawo, które jest dla nas źródłem prawdziwej mądrości życiowej, na którym zresztą opiera się cała nauka Kościoła, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, teologów, katechetów i katechetek w szkole. Ono jest doskonałe i pokrzepia duszę. Raduje serce i olśniewa oczy. Czy z podobnie wielką radością przyjmuję Słowo Boże, które przecież pochodzi od dobrego i kochającego Boga? Czy jest ono dla mnie umocnieniem w codziennych zmaganiach życia? Czy jest natchnieniem do wielkoduszności i wspaniałomyślności w relacjach z bliskimi?
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
A czego my tak naprawdę szukamy w naszym życiu? Czy czasami nie ograniczamy się do pogoni za sensacją, podobnie jak Żydzi w czasach Pana Jezusa i świętego Pawła szukali nadzwyczajnych i spektakularnych znaków? Albo też mądrości na pokaz, która przynosi sławę i rozgłos, tak jak dawni Grecy? Co jest dla nas naprawdę ważne? A przecież dla chrześcijanina najważniejszy jest Chrystus ukrzyżowany, który dla jednych jest nieinteresujący, bo poszukują tylko ciekawostek, a dla drugich jego poświęcenie i ofiara jest nieżyciowa, bo oni szukają wygody za wszelką cenę, bogactwa i dobrobytu. Chrystus, ofiarujący swoje życie na krzyżu, nie ma już dla nich większego sensu, bo utracili zdolność poświęcenia się dla innych, rezygnacji ze swego, aby inni mogli być szczęśliwi. Szukają tylko pieniędzy i szczęścia dla siebie. Zamykają się w swym egoizmie i szukaniu dobrobytu na korzyść innych. Ukrzyżowany Chrystus już nic dla nich nie znaczy. A może nawet nie chcą, aby ich niepokoił swą mądrością płynącą z krzyża? A czy dla nas ukrzyżowany nie stracił już swojego głębokiego sensu? Ziarno, które obumrze, przynosi owoc obfity. Przypomina nam o tym wizerunek Jezusa na krzyżu, tak bardzo wymowny w swojej prostocie. Przypomina zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
Świątynia jerozolimska wyglądała zupełnie inaczej niż nasze dzisiejsze kościoły. Był to przede wszystkim ogromny plac otoczony dookoła pięknymi kolumnadami. Pomyśleć, że ta olbrzymia platforma, zbudowana, nawiasem mówiąc, za panowania Heroda, przetrwała zawieruchy dziejowe i jeszcze dziś otacza pozłacaną kopułę muzułmańską pośrodku starej Jerozolimy. Pielgrzymi przybywający do Ziemi Świętej mogą ją jeszcze dziś podziwiać solidność, z jaką została ułożona, i filary, które ją podtrzymują. Pośrodku tego placu znajdowała się niewielka budowla marmurowa, a przed nią stał na zewnątrz wysoki kamienny ołtarz, na którym spalano tłuszcz zwierząt składanych na ofiarę. Ten wielki plac świątynny zaczęto używać także do handlu zwierzętami, które miały być później składane na ofiarę. Zabiegani o własne zyski ludzie nie widzieli nic złego w tym, żeby blisko ołtarza dobijać transakcji handlowych. Jednak Jezus zareagował zdecydowanym sprzeciwem. Nie mógł spokojnie patrzeć na to, jak chciwi na zysk ludzie czynią ze świątyni miejsce pospolitego handlu. Nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Kilka lat temu padła ze strony podobnie chciwych ludzi propozycja, aby w dzisiejszych galeriach handlowych też urządzać nabożeństwa. Przecież ludziom byłoby to po drodze. Dobrze, że nasi biskupi równie zdecydowanie sprzeciwili się niecnej propozycji. Chciwym ludziom na pewno nie chodziło o ułatwienie ludziom religijnych praktyk, ale o to, aby przy okazji nabożeństwa ludzie dokonywali jak największych zakupów, a oni jeszcze bardziej się bogacili. Nie wolno wykorzystywać wiary do niecnych celów. Nie wolno wykorzystywać religii dla korzyści majątkowych, prestiżowych albo politycznych. Nie wolno wykrzywiać godności człowieka i jego miłości do bezmyślnych eksperymentów z małżeństwem, rodziną i wychowaniem.
Szukając Słowa Bożego, naszym gościem jest ksiądz dr Stanisław Hałas, ksiądz doktor Biblii, prawda, na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie i także jest ksiądz sercaninem, tak?
Tak.
Właśnie.
Związany również z dziełem biblijnym Jana Pawła II, które
oczywiście
prowadzi tę audycję.
Tak jest. Jest ksiądz jednym z członków tego dzieła, a my korzystamy z tej obecności, korzystamy z tego, że możemy przed niedzielą już myśleć o Słowie Bożym, które usłyszymy, które może do nas, na pewno nas trafi jako też podstawa homilii czy kazań niedzielnych, wielkopostnych. I tutaj taka myśl, myślę, księże profesorze, że gdzieś słyszałem takie zdanie nie tak dawno, że diabeł ma doktorat z psychologii właśnie, że bym powiedział, że ma chyba więcej, nie to, żeby go wychwalać, ale nie daj Boże, tylko że rzeczywiście jest przebiegły i tą psychologię ludzką zna. I to coś było, że podpowiadało właśnie tym bankierom, że coś takiego zrobić, prawda, połączyć święte z zyskiem. I tutaj napotkało to na przeszkody i bardzo dobrze, bo pomyślmy, no, jak żeby to było? Człowiek by tam siedział, myślał, że za chwilę co, będzie musiał iść, prawda, kupić, a że kolejka, że coś tam jest. No w ogóle, no to się razem nie łączy, chociaż mamy...
Byłaby to na pewno profanacja mszy świętych.
Tak.
Mszy świętej.
Chociaż tak... mamy w Ewangelii teksty, które nam powiedzą, że no, bogacić się nie jest źle, nie jest grzechem. Natomiast kosztem kogoś nie wolno, krzywdy nie wolno czynić, prawda?
No ale nie wypada, łączyć, nie wypada mszy świętej, najświętszej ofiary, największej naszej świętości nie wypada i nie wolno nawet wykorzystywać do takich celów
tak, no bo...
bogacenia się za wszelką cenę i powiększania jeszcze swojej, kierowania się swoją chciwością.
A tu przejdźmy dalej, niedziela, prawda, nie działaj, dzień pański... Prawda? Mamy tutaj te tłumaczenia. Rosjanie mają zmartwychwstanie, my mówimy od niedziałania.
Waskresienie tak. Mają, tak.
I Europa Zachodnia ma Dzień Pański.
Piękne określenie, bo rzeczywiście niedziela jest dniem zmartwychwstania.
I też jest paradoks, że w kraju katolickim mamy tak wiele otwartych marketów, prawda, a w tych krajach, powiedzmy, bardziej zlaicyzowanych, bo tak ubolewamy nad nimi, Niemcy, Francja bodajże, prawda, w niedzielę te duże sklepy są pozamykane.
Zadbali bardziej po prostu o to, żeby był to dzień wypoczynku. Także i dla tych biednych pracowników, którzy tam muszą cały dzień się męczyć, pracować.
Jeszcze
oni też potrzebują odpoczynku.
Odpoczynku, tak. Jeszcze jedno ode mnie, myślę, że chyba to jest jedyna scena w wszystkich Ewangeliach, kiedy widzimy Pana Jezusa zdenerwowanego, tak muszę powiedzieć, prawda, zburzonego. Wszędzie indziej, no jednak zachowuje się, jest spokojny, wytonowany, no przy grobie Łazarza się wzrusza i prawda, i żałuje, płacze nawet. Natomiast tutaj możemy powiedzieć, że naprawdę go poniosły te, po ludzku mówiąc, nerwy.
Chociaż niekiedy te wypowiedzi też są bardzo mocne, kiedy na przykład Pan Jezus porównuje tych niewiernych, tych ludzi, którzy nie chcą przyjąć Jego słowa do Sodomy i Gomory. To jest w Ewangeliach synoptycznych. Jest to też bardzo surowa krytyka i zawsze mówię moim studentom, że Pan Jezus stosował i pięknie przemawiał i na pewno wykorzystywał zasady retoryki, bo to było w tradycji izraelskiej od czasów prorockich. Prorocy to mieli świadomość natchnienia Bożego, ale na zewnątrz zachowali się tym, że pięknie mówili, potrafili pociągać ludzi za sobą i Pan Jezus zresztą też był określany niekiedy jako prorok.
No właśnie,
prorok z Nazaretu.
W audycji tydzień temu to wyniknęło. Tak. Było pytanie, czy z momentem, jak się Pan Jezus stał człowiekiem, czy pozostał także prorokiem w jakimś sensie?
Tak jest określany nawet w Ewangeliach. I na pewno szedł po tej linii takiej szkoły, czy takiej tradycji, dobrej tradycji prorockiej, takich dobrych mówców. Tak sobie na pewno można Pana Jezusa wyobrazić. Oczywiście był Synem Bożym, ale w tej formie ludzkiej na pewno przypominał i chyba nawet naśladował ten styl prorocki, zresztą często odwołując się do nauczania prorockiego, ponieważ bardzo zabiegał o to, aby, jeżeli chodzi o świątynię, żeby ta świątynia nie była lekceważona. To jest nawiązanie do Jeremiasza, który też krytykował za to, że świątynia jest używana do celów politycznych.
Tak, no bo ta świątynia była w tym miejscem centralnym. Tam musiał być, świeże doktorze, taki wielki gwar pewnie, prawda, w te dni świąteczne, bo to wyobraźmy sobie te zwierzęta ofiarne, prawda?
Tak.
Wożone, beczące, meczące.
Rzeczywiście był to duży plac, 300 na 400 metrów gdzieś i wiemy, bo dokładnie dzisiaj widać wokół tej Złotej Kopuły, o której mówiłem, ten wielki plac w takich wymiarach, jakich był i za czasów Pana Jezusa.
Niezabudowany, zauważmy.
Niezabudowany, dlatego że muzułmanie, kiedy przyszli do Ziemi Świętej, mieli taki zwyczaj, że przejmowali to, co było wcześniej. No, oczywiście Rzymianie to zburzyli, ale te podpory były tak solidnie zrobione właśnie za czasów Heroda. Można podziwiać tą solidność budowy. Proszę sobie wyobrazić, że mur płaczu, tak zwany, świętość dla Żydów z tego względu, że jest to jedyna pozostałość tej świątyni żydowskiej, to tej świątyni, która jeszcze była za czasów Pana Jezusa, bo ona została zburzona przez Rzymian w 70 roku, a więc po jego śmierci. I Pan Jezus zresztą też ją podziwiał i apostołowie. A dzisiaj widać te kamienie, bloki skalne, 2 metry, dwumetrowe, więc jest to niesamowicie solidna konstrukcja. No i także ona przetrwała, chociaż Jerozolima była zburzona, a ten kawałek muru został, mury też wokół świątyni burzono, ale ten po prostu został już w gruzach, więc wewnątrz już nie niszczono, bo nie było materiałów do dynamitu do wysadzania. No i to po prostu zostało odgarnięte po wiekach i jest to rzeczywiście autentyczny ten styl z czasów Heroda, a więc i z czasów Pana Jezusa. To jest ten kawałeczek muru otaczającego świątynię.
No tak, i tam do dzisiaj jest strzeżony z wielką pieczołowitością.
I dlatego Żydzi, wierzący Żydzi, właśnie tam się modlą, uważają to za święte miejsce, najświętsze miejsce, bo to jest jedyna pozostałość, rzeczywiście prawdziwa pozostałość tej świątyni.
I też ciekawostka jest taka, że od zburzenia świątyni już ofiar się nie składa, prawda?
Tak,
nigdzie.
Dlatego, że przyjęto zasadę, no od czasów Gdzieś tam od VI wieku przyjęto zasadę taką jednego miejsca kultu, a więc w miejscu, które sobie, jak wierzono, wybrał, upodobał Pan. W Jerozolimie, na tym miejscu, gdzie świątynia stała. I nie mogło, wtedy przyjęto zasadę i nauczano, że tylko to jedno miejsce jest, może być świątynią, a nie wolno, polemizowano z tymi, którzy chcieli tę świątynię w Betel czy w Dan.
Aha.
I dlatego tylko to jedno świątynię. I skoro później została zburzona, a więc Żydzi wierzący pozostali bez świątyni i właściwie bez kapłaństwa.
Czyli świątynia jedna, jedyna, natomiast synagogi...
Tak, a synagogi to były tylko domami modlitwy. Tak. Bo świątynia to była tylko ta jedna i w odróżnieniu od naszych kościołów był to przede wszystkim duży plac, a na środku było to sanktuarium marmurowe, piękne, niewielkie, bo 30 metrów na 10, takie było. A przed nim, przed wejściem do tej świątyni, tak jak mówi księga wyjścia czy kapłańska, przed wejściem do namiotu spotkania, tam był ołtarz i tam składano ofiarę. A ludzie byli na placu albo pod kolumnami sobie modlili się, czy dyskutowali, czy słuchali nauczania rabinów.
Tak to wyglądało. A my zapraszamy do komentarza, do pytań, do refleksji właśnie nad Słowem Bożym, które mamy na najbliższą niedzielę, trzecią niedzielę Wielkiego Postu. I nasz gość, ksiądz dr Stanisław Hałas, jest obecny. 655-23-55, 655-23-56 i numery dla zagranicy 48-56-655-23-33, 655-23-66.
Się spotkać mogę,
wciąż czekam,
żeby odnaleźć czas
i siebie. Wszystko, co od Ciebie dostaję, to jest Twoje, Panie. Wszystko, co od Ciebie...
I mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, 18:46 na zegarach.
Ja jestem na antenie?
Tak, słuchamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Teresa z północy Polski. Ja korzystam z obecności księdza profesora i chciałam się poradzić, co robić w takiej sprawie. Ja po prostu jestem człowiekiem zagubionym. Ja już to mówiłam na antenie. Zaplątałam się po prostu w życiu, ale oczywiście usilnie uszukałam tego szczęścia i życia i Boga. No i po prostu... wyspowiadałam się po jakimś czasie, no i rzeczywiście ta sytuacja jakoś tak się u mnie zmieniła i nawet było już byłam na takim etapie, że nie byłam jak ogień, ale już można powiedzieć jak pożar. Tylko potrzeba było, żeby jeszcze ten pożar mógł się rozprzestrzeniać i tam potrzebny był jeden krok, którego jakoś tak nieświadomie nie umiałam zrobić. I wpuściłam w swoje życie wspólnotę modlitewną z kościoła, kobiety po prostu, które i otworzyłam się przed nimi szczerze i co się okazało, że zostałam wykorzystana. Moje zagubienie zostało wykorzystane. Halo?
Tak, słuchamy Pani Tereso Mario, w czym Pani też opowiadała kiedyś i ja myślę, że tu trzeba wykorzystać naszego gościa, który jest biblistą, mamy teksty biblijne, mamy tyle ciekawych zagadnień, a to jest, no nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważne, tylko to może być w innym czasie, może i nocnym, czy przy okazji może jakichś etycznych rozmów podjęte, a też trudno przez telefon jest
wybierać osobisty. Trudno mi zrozumieć też całą sytuację, prawda?
Tak, tak Pani przez telefon, no bo wiadomo, że nie możemy wszystkiego opowiadać, po to jest konfesjonał, jak Pani sama powiedziała, że Pani z tego skorzystała. Bardzo prosimy, Radio Maria. Tak, słuchamy?
Moje imię Jerzy.
Bardzo proszę, Panie Jerzy, słuchamy Pana.
Proszę księdza, ja mam takie pytanie, tylko proszę nie myśleć, że to jest jakieś takie złośliwe, czy coś, tylko po prostu to jest takie dające do myślenia. Chciałem się zapytać, bo się mówi, że w Jezusie grzechu nie było. Więc chciałem się zapytać, jeśli Jezus miał, chodzi o takie powiedzenia, zachowania i tak dalej, gdybyśmy my zachowywali się, tak to od razu by ktoś nas powiedział, że grzeszymy, że zachowujemy się nie tak fajnie i tak dalej. Chodzi mi o to, że Jezus miał się za coś wyższego od innych, ludzi miał traktować jako zwierzęta, albo przyrównywał do zwierząt, tak jak mówił, świnie, wilki i tak dalej, nie? Teraz chodzi o to, że nazywa też głupcami, jak ktoś inaczej myślał. I właśnie za takie zachowanie to nas by traktowano jako grzech. A tutaj jest powiedziane, że grzechu nie było. Ja tylko jestem ciekawy właśnie, jak księża to właśnie wytłumaczą. Bo jest wytłumaczenie, tylko chodzi o prawidłowe, nie? Bo to jest bardzo ważne, żeby te rzeczy rozumieć.
Tak. Dziękuję bardzo. Panie Jerzy, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Panie Jerzy, jeżeli są te wypowiedzi surowe, to należy je rozumieć w takim sensie no, mocnym, żeby przekonać. I czasami, niestety, kiedy ludzie są też bardzo uporni, bardzo niechętni czy źli, no to nawet jest konieczność użycia mocniejszych słów. I to jest wyrazem ludzkiego sprzeciwu. Chodzi o to, żeby nie godzić się, nie akceptować ze złem, nie być biernym, tylko się mu sprzeciwiać. I sprzeciwiać się umiejętnie trzeba. I na pewno Pan Jezus bardzo umiejętnie to robił i stosował i świadectwo tego mamy w Ewangeliach. Prawda? A więc te ostre, surowe porównania no, są jakimś odbiciem tego jakimś odbiciem, dlatego że one niekoniecznie zawsze muszą być dokładnym powtórzeniem słowa Jezusa, ale na pewno bardzo wiernie oddają to, co Jezus mówił i treść, i nawet czasami może i ten ton, który był bardzo zdecydowany. Zresztą prorocy, co wcześniej mówiłem, też mają bardzo surowe nieraz stwierdzenia, choćby taki początek Izajasza, gdyby sobie Pan Jerzy znalazł. Biada ci ludu głupi, nierozumny, prawda? Czy tam Pan ma osioł, wół zna swego, żłób swego właściciela i osioł swego pana, a mój lud nie zna się na niczym, jest głupi, jest głupszy, tak by to można nawet zinterpretować, no, od tych zwierząt uważanych za głupie, więc to jest po prostu sposób mowy taki, no, który stosujemy, my też stosujemy w różnych sytuacjach, kiedy rodzice upominają, muszą upominać dzieci, czy skarcić, czy nawet kogoś, to też mówią te słowa ostre i to nie jest od razu wszystko grzechem, bo grzech to jest przewrotność, to jest jakieś uległość złu, to jest szkodzenie, a tutaj jest działanie dla dobra i różne są środki do tego, żeby przeciwstawiać się złu. No to już zależy od człowieka, od jego temperamentu. I trudno wymagać od człowieka, żeby no był był taki, że nawet na najgorsze zło się uśmiechał i składał ręce, bo to by było nawet nienormalne z ludzkiego punktu widzenia, widzi Pan, prawda? A Pan Jezus był przecież w pełni człowiekiem. I na pewno w tej tradycji prorockiej.
Tak, poza tym też patrzmy, że Pan Jezus nie mówi bezpośrednio, żeby jakoś obrazić, tylko żeby zilustrować coś, sytuację, napięcie pewne, bo przed mówiąc, bądźcie pokorni jak gołębie, gołębica, a też jako węże, to nie mówi...
Po prostu sprytni.
Jaki przykład też,
nie? Człowiek też powinien być sprytny.
Tak, a nigdy nie ma jakiegoś stwierdzenia, żeby mówił do kogoś, ty baranie, czy ty jakiś, prawda, obraźliwie, tylko jest pewne użycie... słów, tak, żeby
jest wzmocnić, takie, tak. Jest takie powiedzenie, że no, Pan Jezus nazwał świętego Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, wtedy, kiedy on namawiał, żeby za wszelką cenę unikał męki. To znaczy, żeby się nie narażał, żeby nie mówił prawdy, no bo mówiąc prawdę i mając duże wpływy, no człowiek się naraża. I to widać także i dzisiaj, że nawet ci ludzie, czy ci księża, którzy, no i ludzie świeccy tak samo, którzy walczą o prawdę, o uczciwość, to często są bardzo nielubiani i wręcz nawet nienawidzeni, szykanowani i tak dalej.
No tak, i można powiedzieć, że nawet i praktycznie wtedy Pan Jezus mógł widzieć szatana gdzieś z boku koło świętego Piotra, który się
w jakim sensie, to
przekrada.
Jest jeszcze inna sprawa, bo w jakim sensie, bo
ja mówimy,
być
że
może,
że
jeszcze nie było takiej teologicznej do końca wizji złego ducha, tylko słowo diabolos, a więc tego, który daje podstępy, taka jest etymologia tego słowa, więc to do końca... to by to trzeba było jeszcze zgłębić w tym kontekście, jaki to ma wydźwięk.
Tak. I kolejne telefony rozmawiamy, szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maria, prosimy.
Do audycji.
Jest pani na antenie, bardzo proszę, tylko radyjko przyciszamy, dobrze, w tym momencie i rozmawiamy.
Halo? Już, tak?
Tak, proszę bardzo.
Znaczy, zwróćcie, tak tknęło mnie...
Jakie pani imię?
Słowo.
Jakie imię?
Danuta.
Pani
Danuta.
Proszę.
Rusztyna. Tknęło mi słowo zbóżcie Jezusa, zbóżcie świątynię, a ja wam zbuduję w przeciągu 3 dni. I ja myślę, że tu chodzi o to, że bardzo było im żal takich tych pięknych, tych świątyń burzyć i tutaj odżałować tych bogactw i tak dalej. I tak patrzę, że chodzi tu o przywiązanie do materializmu i no nie wiem, czy dobrze myślę, ale ja tak czuję właśnie, że to o to chodzi. I to wszystko.
No rozumiemy, pani Danuto, wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Danuto za pytanie. Sprawa jest troszkę może bardziej skomplikowana, ponieważ rzeczywiście u wszystkich ewangelistów występuje w opisie męki, procesu Jezusa przed Kajfaszem występuje ten zarzut o jakiś zamach, może nie zburzenie fizyczne, ale o jakiś zamach na świątynię, bo ta świątynia była no, takim ośrodkiem i Żydzi niektórzy przynajmniej bali się, że nauczanie Pana Jezusa poszło za daleko w ich mniemaniu i że to zagraża, podważa autorytet świątyni. Więc to troszkę tak, jak święty Paweł był oskarżany w Efezie, że troszkę osłabia i szkodzi w stosunku do kultu Diany Efeskiej, pogańskiego kultu, na którym, nawiasem mówiąc, też wielu ludzi zarabiało, wyrabiając takie świątynki. To mamy opisane w Dziejach Apostolskich. Więc to chyba tak to było, należy rozumieć, że nauczanie Pana Jezusa, zresztą podobnie jak i Jeremiasza już tu wspomnianego, było rozumiane jako swoistego rodzaju zamach na świątynię. No a ludzie później mówią różne plotki, I są różne wersje. Myślę, że to by było nawet to w komentarzach biblijnych, na przykład w nowym komentarzu biblijnym jest taki, czyli tom, jedna księga do poszczególnych, to tutaj zareklamuję, bo sam biorę, mam tutaj jeden tom komentarza, napisałem. Jest dokładnie wyjaśnione i to odsyłam, jeżeli ktoś ma czas i to, żeby sobie tam przeczytał i znajdzie dokładne wyjaśnienie, ale rzeczywiście to było tutaj, no to oskarżenie, tak się to wydaje generalnie biorąc, w różnej formie to jest przez różnych ewangelistów opisane. Różnie te zarzuty formowane, no bo dlatego, że po prostu są też plotki, ludzie zmyślają. Kiedy chcą oskarżyć, pogrążyć drugiego, to różne wersje, czasami nawet nieprawdziwe też przytaczają. A później przecież, gdy chodzi o chrześcijaństwo, to ci chrześcijanie pochodzący z żydostwa mieli taki problem, powstał dla nich, że dla Żydów Żydzi mieli swoją świątynię. A co jest dla nich świątynią? No i Żydzi tutaj poszli po tej linii, że jeżeli jest zburzona, to nie może być innej świątyni, a więc nie ma kultu. A chrześcijaństwo poszło bardzo ciekawą interpretację, po linii interpretacyjnej, że tą świątynią jest właśnie Pan Jezus. Pan Jezus zmartwychwstały i ta interpretacja znajduje się w Ewangelii Janowej. A święty Paweł będzie nawet nauczał, że wszyscy wierni, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego. A więc chrześcijaństwo poszło po linii bardzo szerokiego, takiego duchowego, nie ciasnego, materialnego rozumienia, tylko bardzo szerokiego duchowego rozumienia tej świątyni. A kościoły to właściwie zaczęto budować dopiero po edykcie mediolańskim. A więc w IV wieku, V, VI to już było to budownictwo chrześcijańskie, a wcześniej nie było. W każdym razie, gdy chodzi o Pismo Święte, to jest taka nauka, że to my jesteśmy świątynią i dlatego też nasze życie musi być tak święte, żeby ono było miłą świątynią dla Pana Boga. To jest bardzo ciekawa, taka bardzo szeroka interpretacja i na pewno bardzo w duchu nauczania Pana Jezusa i powiedziałbym również i nawet troszkę proroków, a więc w tym sensie, że nie trzymać się kurczowo rytuału, tylko widzieć przede wszystkim ducha ludzkiego, nastawienie człowieka. To jest ważne i to prawdziwa religijność musi mieć odbicie w tym przemienionym sercu, sumieniu człowieka. Dziękuję bardzo za pytanie.
Księdza profesora, może zadam krótkie i zwięzłe.
Proszę bardzo,
pytanie.
Tylko skąd telefon, jeśli można?
Bogdan z Kujawsko-Pomorskiego.
Tak, panie Bogdanie, słucham.
Takie proste pytanie, zawsze mnie to interesowało. Dlaczego Chrystus oszczędził handlujących gołębiami? Domyślam się, ale może ksiądz profesor to naświetli.
Jest,
dziękujemy.
Jest napisane, że w Ewangeliach, dlatego że to wypędzenie opisują wszyscy ewangeliści, wszyscy czterej ewangeliści, że no wszystkich ukarał. To już by tam można było analizować, ale nie kojarzę w tej chwili, żeby nie ma takiego, że oszczędzał akurat tych, którzy gołębie. Ci, którzy handlowali gołębiami, to na pewno byli ubożsi po prostu.
No a gdzieś mi się biło uszy, że gdzieś apokryfy tutaj się
być może
wbijają, bo może w apokryfach właśnie było, tak, o tych gołąbkach i tam było to, że to był ten symbol też Ducha Świętego, ale to, że też święty Józef właśnie te gołębie na ofiarowanie jako uboga rodzina złożył.
Święty Łukasz mówi, że złożyli synogarlice czy parę gołąbków, no bo byli ludźmi ubogimi. Więc być może się to wzięło i w tej chwili nie mam Pisma Świętego tutaj, ale nie kojarzę, żeby to było w tekście biblijnym, a proszę być ostrożnym, gdy chodzi o apokryfy, po prostu dlatego, że one są późniejsze. to już jest późniejsza
taka,
interpretacja.
Taka jakby dopowiadanie do czegoś. Tak? To tak samo jak Ojcze Nasz.
I ona, nie została, przyjęta przez Kościół. Dlatego, że w pewnym momencie, no tam w trzecim wieku, czy w drugim, nawet pod koniec, czy później jeszcze, no powstawały różne odłamy i takie sobie tworzyły pisma, naśladując Ewangelię, czy listy, czy apokalipsy. I proszę bardzo uważać i nie mieszać jednego z drugim, bo to jest zupełnie co innego. Po prostu te apokryfy, czyli te pisma, one są późniejsze i nie do końca odbijają nauczanie chrześcijańskie, czasami go nawet wykrzywiają, a na pewno już nie są źródłem jakiejś wiedzy o tej tradycji Jezusa, bo one są bardzo dalekie czasowo. Ewangelie są bliskie, no, napisane przez naocznych świadków, czy to drugie pokolenie, prawda? A tutaj to już upłynęło kilka wieków, więc pisali różne rzeczy i nie można stawiać na równej szali. Studium apokryfów jest o tyle korzystne do badania tego, jakie były prądy myślowe, poglądy no, w trzecim wieku, już w tych wiekach późniejszych chrześcijaństwa.
I mamy kolejny telefon, szukając Słowa Bożego, rozmawiamy po tych czytaniach. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz zawsze witamy, poznajemy pan Krzysztof.
Tak, dziękuję za to rozpoznanie. I chciałem bardzo też podziękować tu księdzu profesorowi Stanisławowi, ojcu Januszowi, bo od razu z góry przepraszam, że taką miał trochę wypowiedź, znaczy, no nie, że chcę być bardzo radykalny, tak jak to słowo jest nieprawdopodobnie radykalne. Zresztą święty Stanisław biskup Męczennik też był bardzo radykalny i zapłacił za to, więc ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o Księgę Wyjścia, to ona jest tak mocna, że tylko właściwie aplikować ją na naszą rzeczywistość tutaj, żeby w ogóle naród się przeglądał, no, jak w lustrze w tym właśnie czytaniu. I właściwie powinno to być zachętą prawie, że jakiegoś narodowego rachunku sumienia, bo rzeczywiście to, co tutaj w tych godzinach się działo, choćby to, co ksiądz jeszcze 3 godziny temu, ksiądz profesor Oko, tam dobrze znany księdzu profesorowi Stanisławowi powiedział, że ledwo żeśmy się wykaraskali z tej strasznej, to Ojciec Święty przecież często mówił tam do nas, do dziennikarzy, wy mnie nazywacie Mojżeszem, bo ja przez to Czerwone Morze przeprowadziłem. I dlatego właśnie powiadam, no jest, można byłoby teraz całe właściwie to, co się w tych, to, co się w tej chwili dzieje, no to przecież to jest aplikacja niesłychana do tego Słowa Bożego. Zresztą tak chciałem też zwrócić uwagę, że no tak szatan tam się tak jakoś, no to co ksiądz profesor Oko, jeszcze raz powtarzam, powiedział, przecież akurat wczoraj trzeba było, że to wszystko się działo, to nasza taka przegrana, w mocnym sensie, w dniu rocznicy śmierci Stalina, no to i teraz my jesteśmy do tego gender tutaj wpychani i tak po kolei właściwie jak gdyby no wszystkie przykazania, no i to przykazanie wpychają nas to, żebyśmy Boga Stwórcy jakoś no nie słuchali. Przecież dramatyczna sytuacja jest w tej chwili cyfry, jeżeli chodzi o obecność nam przy świętej niedzielnej, no to potem to posłuszeństwo do tych rodziców, to zabijanie dzieci nienarodzonych, eutanazja, już o tych wszystkich sprawach dotyczących 6 przekazania, 7, jesteśmy tak strasznie okradani z naszej godności. No i wreszcie, jak tam dochodzimy do tego, że nie będziesz miał właśnie tam ani tam rzeczy i tam żony, to mi się przypomniała ta scena wtedy tam u Świętego Krzyża, kiedy prezydent wszedł do zakrystii, no i celebrant jeszcze nie zdążył ornatu zdjąć, a już został zdegradowany i przestał być kapelanem polowym Wojska Polskiego i od tej pory każdorazowy kapelan już nie będzie mógł być nawet mianowany generałem, więc to wszystko ma jakąś taką takie ogromne właśnie przełożenie. Jesteśmy przede wszystkim fałszowanie, mówienie, że to myśmy wybrali, także no to jedno po drugim jest w jakiejś ogromnej weryfikacji, a teraz jeśli idzie właśnie o tą sytuację właśnie tam w świątyni, to Pan Jezus musiał tam trochę czasu spędzić, zanim te sznury tam znalazł, potem to jakoś tak powiązał. No i przypomina się ten wers ze Starego Testamentu, że pożera mnie o świątynię Twoją, Panie. No i wtedy rzeczywiście, no to kupczykowanie i to takie właśnie, ten handelek taki właśnie, no i ta obraza Pana Boga, kiedy się mówi, tak mi dopomóż Bóg, a postępuje się zupełnie odwrotnie, no przecież to jest ten straszny negatyw do tego pozytywu, na który właśnie naród czeka, żeby to się wreszcie na miłość Boga jakoś odwróciło. Ja myślę, że Jan Paweł II nas w tej biedzie nie pozostawi, chociaż my jesteśmy na taką straszną próbę wystawieni w tej chwili, no. Także no, oczywiście no, można sobie te właśnie paragrafy tam ustalać, ale to nie oznacza, tak jak pamiętam, kiedyś Toma powiedział w parlamencie, no dobrze, ja wiem, że my mamy kochać Związek Radziecki, tylko ja nie bardzo rozumiem, dlaczego my mamy i ja mam to podpisywać. Dlaczego właśnie tu są te podpisy, które nas tak strasznie spychają i degradują w oczach świata jako rodaków Jana Pawła II. No, no mówię, no to wszystko jest jakieś niezwykłe, ale to słowo...
Rozumiemy,
jest...
panie Krzysztofie, tak, bo już zbliżamy do konkluzji.
No i konkluzja właśnie taka, że trzeba będzie się bardzo gorąco modlić, żeby się zebrać i żeby ten rachunek sumienia i to przejrzenie się w tym lustrze tych czytań niesłychanie, jak powiadam, radykalnych, no wstrząsną jakoś nami, żebyśmy w dalszym ciągu, idąc przez to 40 dni Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej, do Niedzieli, jak dawniej było, Chrystusa Króla i Zmartwychwstania, przyszli jakoś w szacie godowej, bardziej godni, bardziej odnowieni, bardziej nawróceni. Niech Matka Najświętsza, Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka Nieustającej Pomocy będzie nam pomocą, a księdzu profesorowi Stanisławowi niech da dużo jednak energii, bo rzeczywiście tą materię, tą dziedzinę dzisiaj wykładać, no to jest jakieś ogromne impenio, jakieś ogromne przełożenie, zwłaszcza, że...
Tak jest. Dziękujemy. Bóg zapaść, panie Krzysztofie. Bardzo prosimy.
Dziękuję panu Krzysztofowi, a skąd pan zna słowo impenio włoskie? To...
Które, księdze profesorze, które?
Impenio włoskie, ja zaangażowanie.
Ja mieszkam w Rzymie.
Aha. Tak, gratuluję.
Tam w tym właśnie, tam w tym budynku obok księdza profesora, jeszcze jak był kardynałem, Karol Wojtyła udzielał mi sakramentu małżeństwa na tej samej posadce, gdzie on otrzymał kapłaństwo i tak potem jakoś w tej mocy Ducha Świętego poszliśmy za Ojcem Świętym za nim, no i tam...
Tak, ale to już się... znamy z różnych opowieści, panie Krzysztofie.
Tak, ale to ojciec Janusz tam uzupełnił,
tak,
bo on bardzo
dobrze,
dużo wie na ten
wszystkiego
temat.
Dobrego, dziękuję.
Tak, dziękuję.
W razie pan Krzysztof jest i czasami w Rzymie, czasami w Polsce.
Dziękuję bardzo za ten głos. I tu widać z tej wypowiedzi pana Krzysztofa, dziękuję tutaj tak za takie miłe i życzenia dla mnie, ale widać to, jak te przykazania Boże są bardzo aktualne dzisiaj. Te, które były przecież, zostały wypowiedziane tak bardzo dawno, jeszcze całe wieki, bo tam można później to dyskutować, ile wieków przed narodzeniem Chrystusa. Piąte przykazanie, ile tutaj jest zaniedbań i to straszne zaniedbania, no bo targnąć się na życie ludzkie w obojętnie jakiej formie, to jest naprawdę rzecz najgorsza, jaka może być. Szóste przykazanie. Dzisiaj te różne środki, takie czy inne, wykrzywianie gender, wykrzywianie ludzkiej miłości, bo to najgorsze jest to, że wtedy to jest wszystko w krzywym zwierciadle ustawiane i ja się boję, że osobiście jako ksiądz No, żal mi dzieci tych, no bo boję się, że one później nie znajdą równowagi w życiu i naprawdę mogą być nieszczęśliwe. Przecież ta sfera miłości i seksualności jest bardzo delikatna, no ale ona też decyduje o jakiejś równowadze, o jakimś szczęściu i my to widzimy, obserwując ludzi. No i siódme przykazanie. No więc to na pewno. Powiedział pan Krzysztof, że pan Jezus na pewno bywał w świątyni. Rzeczywiście pan Jezus musiał, no zgodnie ze zwyczajem i na pewno często bywał w świątyni i Ewangelie też wiele razy mówią o tym, że Jezus tam przebywał. Co ciekawe, to kiedy dla mnie no, kiedy byłem jeszcze studentem, no właśnie w Rzymie, dawno temu, no jak to tutaj taka refleksja mojego profesora, no że Pan Jezus jednak nie miał, nie robił się kapłanem, to jest cały jeszcze inny problem, przychodził do, nie miał właściwie wstępu do tego sanktuarium, do tej budowli, ani bezpośrednio do ołtarza. I ciekawe, że Pan Jezus nawet nie rościł sobie o to żadnych pretensji. Przychodził tak jak zwykły człowiek, pokorny. Pan Jezus w rozumieniu nawet żydowskim, tradycyjnym żydowskim, nie miał tych uprawnień kapłańskich, ponieważ nie pochodził z rodu Aarona. Ale natomiast pochodził z rodu Dawida, królewskiego rodu, mesjańskiego rodu, i to ewangeliści wszyscy wielokrotnie, wiele razy podkreślają. Jezus, syn Dawida, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Ale na pewno się modlił, na pewno przebywał, na pewno był blisko na tym placu i na pewno chętnie nauczał w krużgankach dookoła tego placu, no bo kiedy na przykład był upał, no to ludzie wiadomo, że lubili pod zadaszeniem.
Mamy kolejny.
No i wreszcie ta nasza postawa. No to chrześcijanin, dobry chrześcijanin, to nawiązuje do tych poprzednich telefonów, tam czy Pan Jezus nie popełnił grzechu, krytykując zło. No właśnie chrześcijanin to nie może być taki tylko się zamknąć i tylko się modlić i nic więcej. To też nie jest ideał i ci święci, nawet święty Stanisław nam pokazuje, że trzeba też nadstawić głowę, trzeba też próbować używać różnych środków i sprzeciwiać się złu i wykorzystać w tym celu swój rozum, swoją inteligencję, swoje różne możliwości. Bo to jest postawa dojrzała, postawa chrześcijańska i o to chodzi. I zawsze w chrześcijaństwie tak było widziane, tak był widziany ideał chrześcijański. Nie jako uciekanie, tylko, no bo czasami jest wygodnie nic nie mówić, założyć ręce i dobrze, no odmówię paciorek i wszystko załatwione, Pan Bóg za mnie zrobi to. To tak to nie jest. I my dobrze to rozumiemy i święci są tego przykładem.
Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Tak, Radio Maria, bardzo prosimy. Szczęść Boże, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Korejwo Andrzej z Olsztyna. Tutaj w dzisiejszym temacie można powiedzieć, są jakby takie dwa wymiary poruszone przez Pana Jezusa. Pierwszy wymiar to jest ten wymiar finansowy, gdzie ktoś nie dostrzega różnicy między finansami a sprawami bożymi i Pan Bóg wyrzuca to z taką wielką pretensją, robi wielką scenę. Mówi się nawet, że bardzo brzydko się zachowuje. Ale tutaj właśnie odnosi się do tych ludzi, kiedy mówi przy innej okazji, oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. To jest w Ewangelii Łukasza 7. Chodzi o to, żeby człowiek religijny umiał odróżnić, gdzie są finanse, a gdzie bogactwo, gdzie bankierzy, gdzie biznesmeni, a gdzie sprawa Boża. Jednocześnie dalej tłumacząc o tym, że jak zburzy się ta świątynią widzialną, to świątynię zbuduje w ciągu trzech dni i on mówi właśnie o tej świątyni, którą on sam jest, czyli on jest głową dla Kościoła, który jest jego ciało, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. To jest u Efezjan napisane, że właśnie Pan Jezus jest tą świątynią, którą należy czcić, a to tutaj, co się dzieje, ci oszuści religijni, religia, którą przyszedł on obalić i pokazał właśnie, że to jest wszystko oszukane, gdzie ci kapłani obżerają domy wdów, długo się modlą. No widzimy też, że Fatima w Europie się pojawiła, a nie w Azji czy w Afryce, tam gdzie kraje są chrześcijańskie. Chodzi o to właśnie, że ludzie religijni często gubią porządek rzeczy i zamiast dbać o sprawy Boże, czyli o sprawy, pierwsze przykazanie, jakie dzisiaj było, żeby miłować Boga jak bliźniego, czyli nie siebie samego kochać, swój brzuch, ten biznes, który właśnie robiono w kościele, używając kościoła do robienia interesów. Przyczepi się jakaś partia i mówi, że tylko ona jest kościelna, innych już ludzi się nie widzi, ale właśnie to chodzi o to, żeby głosić naukę Bożą, czyli jeśli głową kościoła jest papież, kolegium albo ciało biskupie posiada władzę autorytatywną wtedy, gdy je bierze łącznie z biskupem Rzymu, następcą Piotra jako jego głową. Pan Jezus ustanawia głową papieża, papież głosi naukę społeczną kościoła, a ci, którzy powinni go słuchać, uznawać go za głowę, mówią, a my tu mamy ważniejsze sprawy, prawda, biznes, przesłania, bogacenie, poszerzanie areałów. No przeszkadza w tym, objawienia najnowsze mówią o tym, że masoneria właśnie i ta świecka i kościelna będzie przede wszystkim dążyć do bogactw, do tego, żeby tylko wybrana klasa takich super nieśmiertelnych ludzi miała wszystko, a reszta, żeby biegała za nimi, usługiwała im tak jak u Faraona. Jedna klasa jest prywaciarzy, oni biorą wszystko na własność, a reszta jest taka głupia, co tylko ma głosować na tych najmądrzejszych, nieśmiertelnych, boskich, bogatych, najmądrzejszych. Zamiast razem ludzie w mądrości nauki społecznej Kościoła się zjednoczyć i stworzyć jakiś
tak.
nowy...
To już, panie Andrzeju, wiemy, pan to często nam przypomina, naukę społeczną Kościoła, że nas uczula nas i to jest też głos no, nauczycielski, o tym wiemy. Więc dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy serdecznie, panie Andrzeju, za to przypomnienie. Bo ksiądz profesor Iszczyk chce podsumować audycję dzisiejszą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przywołanie nauki społecznej, no bo to nauka społeczna porusza również te sprawy finansów i daje te wskazówki. To znaczy, no, podstawowa wskazówka dla chrześcijan, dla nas, no i dla wszystkich ludzi, właściwie wszystkich ludzi, to nie... To jest, bo to powinno być zrozumiałe dla wszystkich i samo przez się, że najważniejszy jest człowiek, a nie pieniądze. I nie można wykorzystywać człowieka, więc jeżeli są problemy, jeżeli jest trudno, jeżeli brakuje, no to jednak trzeba brać pod uwagę najpierw człowieka, bo on jest największym dobrem. Więc dziękuję za to. A chciałem tylko tutaj dodać, no, gdy chodzi o finanse, to jest to oczywista sprawa, że finanse muszą być, ponieważ jesteśmy społeczeństwem już bardzo, no, gdzie gospodarka się bardzo rozwinęła, i nie sposób nawet nie stosować nowoczesnych finansów, finansowania. I to wcale nie jest złe, bo to jest potrzebne. Bo to jest potrzebne po to, żeby ludziom nie brakowało niczego do życia. Ale na pewno te finanse nie mogą być wykorzystane do tego, żeby się bogacić kosztem innych. Żeby zbierać pod siebie, zagarniać jak najwięcej, no a właśnie przy tej nowoczesnym finansowaniu, komputerowych systemach, bankowości i tak dalej, no jest taka pokusa i myślę, że są większe możliwości, że można to robić, jeżeli ktoś jest tylko sprytny. No więc dziękuję bardzo za ten głos. To będziemy kończyć.
Tak? Powoli chcemy podsumowywać, bo już... Jeszcze na koniec pieśń, na pożegnanie, czyli trzecia niedziela Wielkiego Postu przed nami, mamy Słowo Boże, czytanie z Księgi Wyjścia, potem mamy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 22-25 wers i Ewangelia świętego Jana, wyrzucenie przekupniów ze świątyni, tak możemy powiedzieć w skrócie.
Więc... Tak, i jeżeli by chodziło o jakąś taką jednolity wątek, bo te czytania zresztą tak są dobierane, zwłaszcza niedzielne, ale jak ktoś może i z Państwa zauważył dokładnie, w okresie Wielkiego Postu nawet w poszczególne dni powszednie one są tematycznie powiązane. Czytanie pierwsze i czytanie z Ewangelii. A więc tym wątkiem na pewno jest no, świętość Pana Boga. Znaczy, no, świętość Pana Boga, ale to chodzi o to, żebyśmy tą świętość przyjęli, jej nie kalali. W Starym Testamencie to były zwykłe, proste przykazania, bardzo wyraźnie kwestia postawiona. W Nowym Testamencie już ta nauka o świątyni, o Jezusie jako świątyni, o tym, że Kościół cały jako wspólnota jest świątynią, to jest jeszcze dalej rozwinięta, ona jakoś jest udoskonalona i no jest to, widać w niej pełnię objawienia. A więc świątynia. Dla nas no, takie pytanie ważne, jak my traktujemy świątynię, czy rzeczywiście jest to miejsce spotkania z Bogiem i czy wierzymy, że Pan Bóg, rzeczywiście powinniśmy wierzyć, że Pan Bóg jest realnie, konkretnie i nie tak jak w Starym Testamencie, że była jedna świątynia tylko wybrana w Jerozolimie, ale że w każdym kościele jest, każdy kościół jest realną świątynią, ponieważ w nim jest Jezus. No, w Eucharystii, prawda? Jako chleb eucharystyczny. Jest także i w tabernakulum po Eucharystii jest tam stale obecny i na tę pamiątkę świecimy wieczną lampkę. I jest to zachęta do adoracji, do wiary, do modlitwy, do skupienia, do tego, żebyśmy przyszli do tego kościoła, uklękli, bo tam rzeczywiście Bóg jest, bo to jest nasza świątynia. Tam w Starym Testamencie był ten ideał zarysowany, a tutaj w Nowym, w Kościele mamy pełnię tej świątyni. Mamy na wyciągnięcie ręki.
Też sobie przypominam, że przy tej okazji właśnie księża proboszczowie uczulają, prawda, dbałość o moją świątynię, dbałość
tak,
o
oczywiście.
Miejsca, gdzie przychodzimy. Zresztą to jest taki też i wizerunek wspólnoty, prawda? Jak patrzymy gdzieś taka tak. miejscowość,
bo w ten sposób okazujemy miłość do Jezusa, do Boga, przywiązanie. No bo na przykład kiedy kochamy kogoś, prawda, i szanujemy, no to go nie zaprowadzimy do, czy przyjmujemy jakiegoś bardzo ważnego, miłego gościa, to go też nie zaprowadzimy gdzieś tam, nie zostawimy w sieni, nie zaprowadzimy do piwnicy czy do stodoły, tylko go bierzemy, zapraszamy do najpiękniejszego pokoju, bo to jest wyrazem naszego szacunku i naszej miłości i Panu Bogu też oddajemy podobny szacunek.
Możemy dołożyć pierwszy, tak, więc Dzień Pański święcić, pamiętać, niedziela, nie pracujemy tak. zarobkowo. Idziemy do świątyni, do kościoła, modlimy się, prawda? Idziemy odświętnie ubrani, to też jest bardzo ważne, nasz ubiór tak. odświętny, zarazem też skromny, postawa, no wszystko tu się mieści, w tej gorliwości
tak,
o Dom Boży.
Bo to jest uszanowanie dla Pana Boga, którego spotykamy. Jeżeli idziemy w odwiedziny do kogoś takiego, kogo szanujemy, kogo kochamy, to też staramy się, tak nawiasem mówiąc, to widzę, że zwłaszcza kobiety, studentki są na tym punkcie wyczulone i na wykłady, a zwłaszcza na egzaminy, to są bardzo pięknie się ubierają, bo jakoś już mają w naturze to wyczucie, że tak po prostu trzeba, bo to jest uszanowanie
sytuacji.
Nawet i dla innych, nawet dla kolegów, koleżanek, dla uczelni, dla instytucji, nawet dla Kościoła, a więc tym bardziej dla Pana Boga, prawda?
Tak więc zachęcamy do jeszcze lektury Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Ja dziękuję księdzu doktorowi Stanisławowi Hałasowi, do Bibliście Uniwersytet Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękujemy i również członek tego dzieła biblijnego.
A pozdrowienia jeszcze.
I pozdrawiamy, proszę bardzo.
Ponieważ ta najbliższa niedziela wypada 8 marca, który jest obchodzony, jakoś tak się przyjął.
No po komunizmie nam zostało niestety.
Jest, no więc
Dzień Kobiet.
Dla pozdrowienia dla wszystkich słuchaczek, bo na pewno jest ich więcej i chętnie słuchają. Pozdrowienia dla moich studentów, studentek z Uniwersytetu Papieskiego, no a także dla rodziny w Bestwinie, diecezja bielsko-żywiecka, a także i dla kuzynki w Czechowicach-Dziedzicach, którzy na pewno mnie słuchają. Wiem, że słuchają i nawet zachęcałem, żeby dzwonili, ale widocznie się nie dodzwonili, ponieważ mówią, że jest bardzo trudno się tutaj dodzwonić. Pozdrawiam ją całą jej rodzinę.
Dziękujemy bardzo księdzu doktorowi i oczywiście zapraszamy do dalszego słuchania audycji, no i też czytania Pisma Świętego. Szukając Słowa Bożego, dziękujemy.